Chwała Bogu. Cieszę się, że mogę być z wami. Jestem z Gdańska. Przyjechałem razem z moją żoną i dane mi jest na tę okoliczność rozpoczęcia roku szkolnego parę słów powiedzieć do was. Cieszę się, że zgodziliście się zostawić. Dziękuję ci bardzo. Tak, okej jest. Zostawić te takie jeszcze wakacyjne scenerie tam gdzieś przed budynkiem i przejść tutaj. A jest to w jakimś sensie też i symboliczne, bo skoro skończyły się wakacje, to trzeba też zasiąść do ławek. Więc jesteśmy teraz w ławkach i to niech będzie jakimś takim sygnałem, że jednak trzeba też będzie popracować. Popracować dla Pana Jezusa oczywiście, bo jesteśmy wszyscy Jego uczniami. Obojętnie jak tam już w naszym życiu zaszliśmy daleko, to i tak jesteśmy wciąż uczniami Jezusa Chrystusa. On na szczęście, nie kto inny, jest naszym nauczycielem. I to jest zaszczyt być uczniem kogoś takiego wielkiego. Jak niektórzy się tam chwalą, że moim profesorem jest tam ten i ten. Nie? I tam wszyscy, wow, to takiego masz profesora, to już przez sam fakt, że jesteś jego uczniem, już dostajesz jakieś wartości. No, więc my możemy o sobie mówić, jestem uczniem Jezusa Chrystusa. Czy może być większy zaszczyt dla człowieka? Nie może być. Na pewno nie. Ale chociaż jesteśmy uczniami, i może właśnie dlatego, że jesteśmy Jego uczniami, zdarza się i będzie się zdarzać, że zostajemy przez Niego powoływani czasem do roli nauczyciela. Oczywiście nauczyciela przez małe N, bo jest tylko jeden nauczyciel przez wielkie N i to jest nasz Pan Jezus Chrystus, a my jesteśmy nauczycielami czasem przez małe N. Dlatego jesteśmy, ponieważ On nas czasem wyznacza, żebyśmy spełnili w jakichś okolicznościach rolę nauczyciela. Pamiętam w latach szkolnych, gdy jeden z naszych nauczycieli w szkole wypadła mu jakaś sprawa, podszedł do mnie i powiedział, że chce, żebym w jego miejsce poprowadził lekcję dalej. I to było dla mnie takie trochę zaskakujące na pewno, a z drugiej strony onieśmielające, ale też było takie motywujące, że mnie wyznaczył i ja mam teraz stanąć. Oczywiście tam niektórzy się ze mnie podśmiewali, inni tam tego nie chcieli słuchać, ale ja stałem się na tych kilka chwil nauczycielem dla tej naszej klasy i tam się starałem jak najlepiej z tego wywiązać. I w twoim i moim życiu chrześcijańskim zdarzają się takie momenty, że Pan Jezus chce nas użyć jako nauczycieli dla innych. Dla kogo możemy stać się nauczycielami w jakimś tam momencie życia? Jak myślicie? No dla ludzi. Dla młodszych w wierze, dla własnych dzieci, których chcemy przyprowadzić bliżej Pana Jezusa, dla kogoś, kto dopiero co trafił do Kościoła, jest nowym chrześcijaninem początkującym. Nawet możemy stać się czasem nauczycielem dla kogoś po ludzku od nas o wiele ważniejszego. Może nawet dla prezydenta możemy stać się w jakimś momencie, czy dla dyrektora naszej firmy. Jeśli on się nawróci, a my już jesteśmy wierzący wiele lat, to możemy, mimo tej różnicy, jeśli chodzi o status społeczny, możemy być właśnie nauczycielami. Oczywiście nie wszyscy jednakowo stają się nauczycielami, nie wszyscy jednakowo są gotowi, by spełnić tę rolę, żeby innych pouczyć. Słowo Boże mówi w liście do Hebrajczyków, biorąc pod uwagę czas, powinniście być nauczycielami, tymczasem znowu potrzebujecie kogoś, kto by was nauczał pierwszych zasad nauki Bożej. Znaczy, że ci Hebrajczycy, chociaż byli już sporo lat wierzący, to jednak nie za bardzo się nadawali do tego, żeby nauczać innych, że ich trzeba było dalej uczyć. I właśnie chciałem, żebyśmy pomyśleli chwilę, jak to jest ważne, jakimi nauczycielami jesteśmy dla innych wierzących. Kiedyś, tuż przed wyjazdem tutaj do was, mój wnuk po pierwszym czy dwóch dniach szkoły powiedział coś takiego: nie widzę za dobrze tej swojej przyszłości w nowym roku szkolnym, ponieważ odeszli ze szkoły prawie wszyscy nauczyciele, którzy potrafią uczyć. Byłem zaskoczony, co on mówi, ale miał tam jakieś rozeznanie, jak to niektórzy nauczyciele nie potrafią należycie przekazywać wiedzy, i wiedział najwyraźniej, co mówi. I Słowo Boże również daje nam do zrozumienia, że jest to taka kwestia, do której się trzeba trochę przyłożyć, bo nauczanie spraw wiary, nauczanie drogi Bożej niejednakowo wszystkim przychodzi. Niektórzy nie przykładają się do tej sprawy należycie. Pismo Święte, mówiąc o kwalifikacjach starszych w Kościele, podkreśla, że to nie może być pierwszy lepszy człowiek i na pewno powinien cechować się tym, że jest dobrym nauczycielem. Tak czytamy w Słowie Bożym. Mało tego, gdy mamy wybierać innych ludzi do tego, żeby przejmowali tę rolę nauczyciela, to także powinniśmy mieć na uwadze takie osoby, które są godne zaufania, które będą zdolne innych nauczać. Tak czytamy w Słowie Bożym. Ja chciałbym, żebyśmy się przez chwilę skupili na roli pierwszego nauczyciela. Pierwszy nauczyciel to jest taki, który dla takiego początkującego ucznia pierwszy rozpoczyna proces edukacji. Nie wiem jak wy, ale ja pamiętam moją nauczycielkę z pierwszej klasy szkoły podstawowej. Patrząc na mnie, widzicie, ile to musiało już upłynąć lat, a ja ciągle pamiętam ją, pamiętam jej wyraz twarzy, pamiętam, jak się do nas odnosiła. Po prostu dla mnie była to genialna kobieta. Tyle wiedziała, ja nic. I naprawdę zrobiła na mnie wrażenie na całe życie. Mówiąc to, chciałbym zwrócić naszą uwagę na fakt, że jeżeli dane nam jest jako pierwszym komuś mówić o Jezusie Chrystusie, kogoś uczyć Chrystusa, to odgrywamy w jego życiu niezwykle ważną rolę. Ponieważ właśnie dlatego, że jesteśmy pierwsi, że on jeszcze nie pobierał od nikogo nauki, jeszcze nikt mu nie prezentował Ewangelii, jeszcze nikt go nie uczył, jak to jest być chrześcijaninem, my, właśnie my, formujemy takiego kogoś duchowo. My jakby określamy, jakie on będzie miał duchowe gusty później. Co będzie uważał za dobre, za wartościowe, a co będzie później omijał szerokim łukiem, ponieważ zobaczy to u nas, zobaczy, jak my się odnosimy do różnych kwestii, jakie mamy rozeznanie duchowe i tak dalej. I przez lata ten człowiek będzie otwarty na to, na co my jesteśmy otwarci, i będzie uważał, będzie ostrożny w związku z tym, co zauważy u nas, że my byliśmy ostrożni. Dlatego też, gdy przychodzi na nas taka chwila, że mamy być nauczycielem dla kogoś, duchowym nauczycielem dla kogoś, trzeba nam większego poczucia odpowiedzialności, żeby dobrze się wywiązać z tego zadania, z tej roli. Ona może trwać czasem tylko parę tygodni, czasem może trwać jakiś okres, zanim on nie dojrzeje, nie zacznie samodzielnie funkcjonować. I chciałbym, żebyśmy zwrócili uwagę na pewne zjawisko, że niektórzy chrześcijanie, początkujący chrześcijanie, sami są jeszcze początkującymi chrześcijanami, a bardzo szybko zaczynają odgrywać rolę eksperta w sprawach duchowych. Ledwo co się nawrócił, a on już wie, jak zbór powinien być prowadzony, jak starsi powinni działać, jak grupa muzyczna powinna prowadzić uwielbianie, jak tam wszystko powinno być zorganizowane. Bardzo szybko już wszystko wie i już po pierwszym nabożeństwie ma różne uwagi do niektórych, że ich poucza, jak to powinno wyglądać. Trzeba uważać. I Słowo Boże raczej zaleca nam skromność. Gdy stajemy na drodze wiary, to raczej powinniśmy sami przyjmować postawę, że my się mamy uczyć, że my jesteśmy zawsze uczniami. A uczeń się nie wymądrzy. Uczeń, który się za bardzo wymądrza przy nauczycielu, no nie robi dobrego wrażenia na swoim nauczycielu. Pismo Święte mówi, jeśli kto mniema, że coś poznał, jeszcze nie poznał, jak należało poznać. I to powinno nam zawsze dźwięczyć w uszach, nawet jeśli inni już mówią o nas tak dobrze, że my już jesteśmy dojrzali i tak dalej. Powinniśmy zawsze zachować taką skromność, pokorę, że my się uczymy. No może jesteśmy trochę starszymi uczniami, ale jesteśmy wciąż uczniami. I rzecz w tym, żeby przy innych wierzących, zwłaszcza przy tych, których mamy uczyć drogi Bożej, żeby się nie wymądrzyć, żeby nie odgrywać roli eksperta nie wiadomo jakiego. Zwłaszcza, gdy sami nie za bardzo wiemy, nie rozumiemy pewnych kwestii, nie próbujmy jakoś tak robić mądrej miny. Lepiej jest powiedzieć, sorry, ale wiesz, tego jeszcze nie wiem, jeszcze jestem w drodze, ja też się uczę. Może razem się pouczmy, razem zajrzyjmy do Biblii i to będzie dużo bardziej korzystne. Też chodzi o to, żeby zawsze towarzyszyła nam świadomość odpowiedzialności za to, co powiemy temu nowemu chrześcijaninowi, temu naszemu uczniowi, który nam się trafi. Wyobraźmy sobie taką sytuację, że masz dziecku burmistrza Johna Tory udzielić kilku lekcji etyki. W najbardziej multikulturowym mieście świata, bo tak wyczytałem, że takim jest miasto Toronto, mieście, którego dewiza brzmi różnorodność naszą siłą, zadanie jest bardzo skomplikowane. Weź takie dziecko, naucz tutaj, ucz etyki. To nie jest dziecko sąsiada, tylko dziecko burmistrza. No więc nie podchodzisz do tego z nonszalancją. Przygotowujesz się, nie wiesz, że trzeba ważyć słowa, bo może nawet tam jakiś ochroniarz nagrywa to, co będziesz mówił dla tego syna burmistrza. I trzeba się spiąć, trzeba wiedzieć, że no to może jest, no to jest odpowiedzialność, bo chodzi o kogoś tak ważnego. A gdy mamy do czynienia z początkującym chrześcijaninem, nowym dzieckiem Bożym, to przecież to nie dziecko jakiegoś tam burmistrza, to dziecko Boże. To nie można mówić, co nam ślina na język przyniesie. To nie można podchodzić nieprzygotowanym do tego. Jeśli Bóg stawia nam na drodze kogoś, kogo będziemy w tym roku uczyć Chrystusa, kim się zajmiemy, może jeszcze nawet nie wiemy w tym momencie, kim się zajmiemy, ale Bóg nam kogoś da, jeśli będziemy mieli dojrzałą postawę, to rzecz w tym, żebyśmy zrobili to z odpowiedzialnością, bo Słowo Boże mówi, przestańcie, drodzy bracia, tak garnąć się do nauczania. Wiedzcie, że dla nas, nauczycieli, wyrok będzie surowszy. To trzeba czuć tę odpowiedzialność. Z drugiej strony też i my jako uczniowie powinniśmy ostrożniej dobierać nauczyciela, od którego będziemy przyjmować lekcje wiary, lekcje naśladowania Pana. Bo Biblia mówi, jako nowonarodzone niemowlęta, zapragnijcie niesfałszowanego duchowego mleka. Dzięki niemu będziecie mogli rozwijać się dla zbawienia. To znaczy, że po stronie ucznia jest też jakaś odpowiedzialność. Nie przyjmuję wszystko, cokolwiek mi ludzie mówią. Muszę dokonać selekcji, muszę rozeznać, zapragnąć niesfałszowanego mleka. Nie to, żeby aby tylko mleko. Mleko, dajcie mi mleko, obojętnie co to jest, aby mleko. Nie, czy tam czasem nie ma jakiejś trucizny w tym mleku. Trzeba to też rozeznawać. I od pierwszych dni nowego życia chrześcijanin powinien interesować się tym, od kogo pobiera te lekcje wiary, jaką na przykład opinię wśród innych wierzących ma jego nauczyciel. Bo może on nam poświęca dużo uwagi, może jest dla nas bardzo miły, może nawet nas jest gotów przywieźć i zawieźć i nawet jeszcze jedzenie nam jakieś zrobić, ale może to jest fałszywy nauczyciel. No trzeba uważać, jaką ma opinię, jak co inni bracia i siostry mówią o tym człowieku. Może warto nawet zapytać pastora czy starszych zboru, co oni myślą o tym człowieku, czy jest ceniony w zborze, czy bierze udział w życiu zboru, czy trzyma się zdrowej nauki, ba, czy sam praktykuje to, czego nas chce nauczyć. Bo są tacy nauczyciele, co chętnie będą innych nauczać, a sami żyją zupełnie inaczej. Dlatego właśnie też trzeba starannie dobierać nauczycieli, którzy nas nauczają, czy chcą nas nauczać. Jest tak wielu dzisiaj nauczycieli, że nie wszystkie ich lekcje są dla nas. Niektórzy nauczyciele nie są warci słuchania. Nauki niektórych trzeba się wystrzegać jak trucizny wręcz. W 2 Tymoteusza 3,13 jest napisane, że są to tacy ludzie, którzy sami błądząc również innych będą wprowadzać w błąd. Ty jednak trwaj w tym, czego się nauczyłeś i o czym jesteś przekonany, wiedząc od kogo się tego nauczyłeś, zwłaszcza, że od dziecka znasz Pisma Święte, które mogą cię obdarzyć mądrością dla zbawienia przez wiarę w Chrystusa Jezusa. Napisał w natchnieniu Ducha apostoł Paweł do Tymoteusza. Trwaj w tym, czego się nauczyłeś, wiedząc od kogo się tego nauczyłeś. Musisz brać pod uwagę, kto ci to powiedział, skąd to pochodzi, z jakiej strony internetowej to pochodzi, z jakiego kościoła to pochodzi. Trzeba to sprawdzić. I od samego początku każdy uczeń sam powinien czytać Biblię i pod jej osąd poddawać nauki tego czy innego, który go nauczy. Inną sprawą ważną zarówno dla nauczycieli, jak i uczniów jest to, że uczyć się Chrystusa jest najlepiej w zborze, a nie pokątnie. Pismo mówi, że kradziona woda jest słodka, a chleb pokątnie jedzony smakuje. To prawda. Tak się jakoś wydaje, że tak jak gdzieś w grupce, gdzieś tak prywatnie, gdzieś to tak będzie atrakcyjniej, to tak ciekawiej. To takie rzeczy będziemy mówić, że w kościele tego nie można. Oni tego nie zrozumieją. Oni tam zawsze przeszkodzą. A my tu będziemy mieli i sobie posłuchamy i tak dalej. I tak słodka jest ta woda, tylko że to jest kradziona woda. Smakuje ten chleb, tylko że on jest pokątny. Właśnie dlatego chciałbym zwrócić naszą uwagę, że dobry nauczyciel, mówimy teraz o nauczycielu wiary, nauczycielu chrześcijaństwa, dobry nauczyciel zawsze prowadzi swego ucznia do wspólnoty, do innych wierzących, do tego, żeby byli razem. Dlatego, że wie, że w społeczności z innymi wierzącymi lepiej będzie mógł nauczyć tego nowego chrześcijanina drogi Bożej. Uważajmy na takich, którzy próbują oddzielać nas od zboru, proponując jakieś tak zwane tajne komplety w domu z pomijaniem tego, co się dzieje w zgromadzeniu ludu Bożego. Zawsze bezpiecznie jest uczyć się dróg Bożych w otoczeniu szerszego grona ludzi wierzących. Pojedynczy nauczyciel łatwo może pobłądzić. Gdzieś tam trafi, zafascynuje się czymś i ciągle się w życiu Kościoła zdarzają takie przypadki, że ktoś nagle potem łapiemy się za głowę, jak on mógł w ogóle coś takiego zrobić. Właśnie obejrzeliśmy z Tadeuszem film pod tytułem Come Sunday. Normalnie była zdrowa nauka i tak dalej, ale pastorowi coś tam nagle się w głowie przestawiło, że wszyscy ludzie ostatecznie będą zbawieni i w zasadzie nie trzeba się nawracać, bo i tak wszyscy będą zbawieni. Bo się oddzielił i sam to przeżywał. Gdyby rozmawiał z innymi, to by do tego nie doszło. I gdy jakiś człowiek nas bierze gdzieś na bok, to jest to niebezpieczeństwo, że on może gdzieś tam coś mu się uroi w głowie, a my będziemy jego słuchaczami i zaczniemy... I on nam wpoi takie rzeczy. Gdy natomiast w Kościele razem mówimy, rozmawiamy, uczymy się, to wtedy jeden drugiego skoryguje w porę, a też inni i uczniowie zostaną uchronieni od błędu. Jesteście jeszcze ze mną? Nauczanie to jest bardzo ważna służba w Kościele, którą ustanowił sam Bóg. Oczywiście do Efezjan w 4 rozdziale jest napisane, że on ustanowił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, a innych pasterzami i nauczycielami, aby przygotować świętych do dzieła posługiwania, do budowania ciała Chrystusowego. Rozumiem, że wy, że to grono szanowne, które jest tutaj teraz w tej kaplicy, to ludzie, którzy są zainteresowani, żeby w tym zaczynającym się roku szkolnym pełnić rolę nauczycieli, troszczyć się o innych, rozwijać się, sami się uczyć i innym pomagać wzrastać w Chrystusie. Dlatego też w Kościele doceniamy służbę nauczycieli, ludzi, którzy poświęcają się, przygotowują się, żeby innym dać jakiś pokarm, żeby innych poprowadzić dalej, żeby mogli zrobić krok dalej, żeby wzrośli we wierze. Każdy poszczególny nauczyciel jest dla młodszych w wierze braci i sióstr albo bardzo pożyteczny, albo bardzo niebezpieczny. Na to chciałbym zwrócić uwagę. Złym nauczycielom nie dawajmy posłuchu i nie róbmy im miejsca w naszym sercu. Gdy rozpoznajemy, że to jest człowiek, który wprawdzie chce się nami zająć, ale nie jest godny zaufania, nie ma świadectwa dobrego w zborze, nie dawajmy mu swojego serca, nie poświęcajmy mu uwagi. Powiedzmy, sorry, ale ja nie chcę się z tobą spotykać. Natomiast, jak mówi Pismo, starsi, którzy są wspaniałymi przywódcami, godni są podwójnego uznania, zwłaszcza ci, którzy trudnią się głoszeniem słowa i nauczaniem. Jeżeli taki nam się trafia nauczyciel, to takiego szanujmy, to takiego respektujmy, to takiemu poświęcajmy czas, cieszmy się, że on nam chce poświęcić czas, doceniajmy to. I sami starajmy się być takimi nauczycielami godnymi zaufania, nauczycielami, którzy zyskują sobie to miano dobrych nauczycieli, ludzi, którzy sami będąc uczniami są otwarci, są gotowi na każde skinienie Pana, by przejąć rolę nauczyciela dla kogoś ze zboru i zrobić to maksymalnie dobrze. I w związku z tym chciałem was prosić, żebyśmy teraz przez chwilę poświęcili uwagę, żebyśmy pomyśleli o takich osobach, którzy kiedyś nam jako pierwsi głosili Ewangelię. Spróbujmy sobie przypomnieć takie osoby, tych naszych pierwszych nauczycieli. Wierzę, że każdy z nas jest w stanie sobie kogoś takiego przypomnieć, jeśli się narodził na nowo i żyje dla Pana Jezusa, to pamięta, kto mu kiedyś jako pierwszy mówił o Chrystusie. Chciałbym, żebyśmy dzisiaj podziękowali Bogu za te osoby. Za chwilę się będziemy modlić. żebyśmy podziękowali Bogu za te osoby. Jeśli te osoby jeszcze żyją, chciałem was prosić, żebyśmy się zainteresowali tym, jak one się mają dzisiaj. Bo to może było wiele lat temu, jak oni nam poświęcili czas i głosili nam Ewangelię. My wzrośliśmy, my już dzisiaj jesteśmy nauczycielami dla innych. Jak oni się mają? Zainteresujmy się, jak się mają. Może moglibyśmy w tych dniach być dla nich jakimś błogosławieństwem. Może oni potrzebują jakiejś pomocy, potrzebują jakiegoś słowa dobrego, słowa wsparcia. To bardzo ważne. Bardzo ważne, żebyśmy szanowali naszych przewodników wierzy, żebyśmy im poświęcili czas. I druga sprawa. Chciałem was prosić, abyśmy pomyśleli dzisiaj i tak się duchowo rozejrzeli za przynajmniej jedną osobą, dla której właśnie my możemy stać się pierwszym nauczycielem. Żebyśmy wzięli sobie na celownik, a przynajmniej prosili Boga, jeśli nam nie przyjdzie przez te minutę, pięć minut nikt do głowy, żeby Pan nam wskazał, że my chcemy zrobić pewne doświadczenie, żeby zrobić krok do przodu. Do tej pory jesteśmy uczniami i chcemy trochę poćwiczyć, że chcemy spróbować, posmakować tego, jak to jest kogoś uczyć Chrystusa. I może już teraz przychodzi ci do głowy ktoś z twojej rodziny, ktoś, o kim wierzę się zaczyna otwierać dla Chrystusa, że można mu poświęcić trochę czasu i uczyć go Chrystusa. Możesz, ty też możesz stać się pierwszym nauczycielem dla kogoś i odegrać w jego życiu bardzo ważną rolę i zrobić to dobrze. Jesteście gotowi, żebyśmy wstali teraz i chwilę się pomodlili? Wybaczcie, ja was nie znam, nie wiem, jakie macie tutaj zwyczaje, ale podejrzewam, że jak jesteście chrześcijanami, to też się modlicie i też razem możemy to zrobić teraz, dobrze? Panie Jezu, chcę ci serdecznie podziękować za to, że kiedyś przed laty posłałeś na moją drogę takich ludzi, którzy mnie uczyli wiary w ciebie, uczyli naśladowania ciebie, uczyli chrześcijaństwa. Dziękuję ci za moją mamę, dziękuję ci za pastora Waszkiewicza, dziękuję ci za innych braci, którzy u nas w zborze głosili twoje słowo, którzy poświęcali mi czas, odpowiadali na moje pytania. Dziękuję ci za Mieczysława Kwietnia, który był moim nauczycielem w szkole biblijnej. Dziękuję ci. Panie, jestem ci bardzo wdzięczny za te osoby. I dziękuję ci też za to, że z upływem lat i mnie powierzałeś takie chwile, gdy mogłem innych uczyć naśladowania ciebie. Dziękuję ci. Dziękuję ci za tę chwilę, gdy mogę stać tutaj przed braćmi i siostrami i razem z nimi zastanawiać się nad rolą pierwszego nauczyciela wiary. Modlę się, abyś wciąż pokazywał mi kolejne osoby. Dziękuję, że mam w swoim otoczeniu wciąż ludzi, których mogę uczyć Chrystusa. Dziękuję ci, Ojcze, za ten przywilej. I o to samo modlę się dla moich przyjaciół, których nie znam bliżej, ale wierzę, że w których sercu jest pragnienie, że chcą być użyteczni, że chcą w imię tego, że są uczniami twoimi, chcą też innym mówić o tobie i uczyć ich drogi wiary. Pobłogosław ich. Pokaż im takie osoby, proszę. Napełnij ich takim serdecznym pragnieniem, żeby się zająć kimś w najbliższym czasie. Poświęcić uwagę i zrobić to dobrze. Duchu Święty, napełnij. Tak, żeby wielu spośród tego grona tutaj zebranego, wielu stało się nauczycielami w tych najbliższych miesiącach i latach dalej. Aby Twoje Królestwo się rozwijało. Abyś Ty miał chwałę z naszej dobrej służby. Amen.